Jeżeli zaś mamy osiągnąć dojrzałość w boskim życiu, jeżeli nasze życie ma się przyczynić do zbudowania ciała Chrystusa, to po doświadczeniu Betel, czyli życia Kościoła, musimy doświadczyć utraty naszej Racheli, czyli musimy utracić swój naturalny wybór.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Czeka nas dzisiaj kolejne interesujące studium życia Księgi Rodzaju. W studiu gościmy Jana Nicała. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Dobrze mieć społeczność na temat żywego Słowa Bożego.
To prawda. Słowo Boże jest żywe i cieszę się, że możemy o nim rozmawiać. Przypomnę, że od jakiegoś już czasu rozmawiamy o Jakubie, który zatrzymał się w Betel. Ale dzisiaj zobaczymy, że Jakub opuszcza Betel i przeżywa dwa głębokie doświadczenia. Śmierć swojej ukochanej Racheli oraz narodziny umiłowanego syna, Beniamina. Dzisiejszy wykład będzie dotyczył naturalnego wyboru, jakiego dokonał Jakub. Co kryje się pod tym określeniem?
Naturalny wybór wiąże się z upodobaniami, jakie mamy jako ludzie. Każdy z nas czegoś potrzebuje. W związku z tym podejmujemy różne decyzje, żeby te potrzeby zaspokoić. Ale pojawia się pytanie, czym się w tym kierujemy? Co wybieramy i dlaczego? Czego pragniemy? Mamy różne tendencje, upodobania i skłonności. Naturalny wybór to taki, który nie wynika z Bożego życia, które mamy w sobie jako wierzący, tylko z naszego własnego ludzkiego życia. To wcale nie musi być grzeszne. Po prostu kierujemy się tym, jacy jesteśmy z natury. Każdy z nas ma różne potrzeby, a także upodobania i możemy dokonywać wyborów w życiu w sposób naturalny, czyli kierując się właśnie tymi upodobaniami. Zwłaszcza w takich sprawach jak małżeństwo możemy opierać się na wyborze, którego źródło tkwi w naszym sercu.
Czyli naturalny wybór to taki, który wypływa z decyzji czy też upodobania naszego serca, tak?
Dokładnie tak. I podkreślę jeszcze raz, to wcale nie musi wiązać się z czymś grzesznym. Chodzi o to, że jest to naturalne, czyli ma źródło w nas, a nie w Bożym życiu.
Posłuchajmy, co mówi na ten temat Witness Lee w dzisiejszym Studium Życia 35 rozdziału Księgi Rodzaju.
Jakub po doświadczeniach w Betel podróżował dalej. I wtedy coś się wydarzyło. To było bardzo ciekawe. Z jednej strony była to kwestia śmierci, a z drugiej była to kwestia narodzin, prawda? Jedno wydarzenie przyniosło dwa skutki. Narodziny i śmierć. Śmierć i narodziny. Innymi słowy, Jakub kogoś stracił i kogoś zyskał. Co wy na to? Jakub stracił ukochaną żonę, a zyskał ostatniego z 12 synów. Bez śmierci nie ma zmartwychwstania. Bez straty nie ma zysku. Gdyby nie odeszła Rachela,
nigdy nie przyszedłby Beniamin. Rachela jest symbolem naturalnych upodobań Jakuba. Tak, Jakub miał 4 żony, ale tylko Rachela była jego żoną z wyboru, którego dokonał w oparciu o swoje naturalne życie. W wybór ten zaangażowane było serce Jakuba. Przed doświadczeniem w Betel Bóg był wyrozumiały dla Jakuba. Bóg był wyrozumiały dla nas. Pozwolił nam zachowywać swoje naturalne upodobania. Pozwolił nam zachować nasze pragnienia. Ale posłuchajcie, gdy Jakub opuścił Betel, gdy doświadczymy Kościoła, naturalne upodobania muszą się skończyć. Przynajmniej część z nas może zaświadczyć, że zanim doświadczyliśmy życia Kościoła, wszystko, co było zgodne z naszymi naturalnymi poglądami, naturalnymi upodobaniami i pragnieniami, nadal trwało. Rachela urodziła Józefa, prawda? Sądzę, że gdy narodził się Józef, Jakub był szczęśliwy. Ale po Betel, zajrzyjmy do Biblii. Każdy werset Biblii został w niej umieszczony celowo. Po Betel od razu czytamy, że Jakub wyruszył w podróż. Bardzo szczęśliwy. Bo Rachela znów była w ciąży. Cieszył się. Moja ukochana żona będzie miała drugiego syna. Był szczęśliwy. Podczas gdy Rachela rodziła drugie dziecko, sama umierała. I w końcu pragnienie Jakuba zniknęło. Bóg odciął Jakuba od jego naturalnych upodobań. Przypomnijcie sobie własne doświadczenie. Gdy doświadczyliście życia Kościoła, skończyły się naturalne wybory. Zanim przyszliście do życia Kościoła, sami wybieraliście, a Bóg to znosił. Ale gdy trochę doświadczyliśmy życia Kościoła, musiało się to skończyć.
Z tego fragmentu wypływa wspaniała lekcja. Jakub zdobył coś bardzo cennego, lecz utracił to, czego w naturalny sposób pragnęło jego serce. Jakie znaczenie ma śmierć Racheli po doświadczeniu przez Jakuba Betel?
To, czego Jakub doświadczył w Betel, symbolizuje to, czego my doświadczamy w boskim życiu, gdy znajdujemy się w życiu Kościoła. Betel to dom Boży. A z 3 rozdziału 1 listu do Tymoteusza wiemy, że domem żywego Boga jest Kościół. Otóż niebezpieczeństwo polega na tym, że możemy wejść do życia Kościoła, wnosząc ze sobą swoje naturalne wybory i upodobania. Mówię możemy, ale tak naprawdę wszyscy to robimy. Jeżeli zaś mamy osiągnąć dojrzałość w boskim życiu, jeżeli nasze życie ma się przyczynić do zbudowania ciała Chrystusa, to po doświadczeniu Betel, czyli życia Kościoła, musimy doświadczyć utraty naszej Racheli, czyli musimy utracić swój naturalny wybór. Jeśli pozostaniemy w życiu Kościoła, a mimo to nadal będziemy trzymali się swoich naturalnych upodobań, nie będziemy mogli czynić postępu we wzroście w życiu i nie wydamy na świat Chrystusa. A bez tego nie zbudujemy ciała Chrystusa. Żeby jednak móc tego doświadczyć, najpierw musimy znaleźć się w Betel, czyli doświadczyć czegoś rzeczywistego i zasadniczego, jeśli chodzi o boskie życie i życie Kościoła.
Powróćmy do wykładu.
Beniamin jest pełnym symbolem Chrystusa. Otrzymał 2 imiona. Jedno od matki, a drugie od ojca. Lubię te imiona. Matka nadała mu imię Benoni. co znaczy syn smutku. Ale ojciec od razu zareagował i powiedział, że jego imię powinno brzmieć Beniamin. To nie tylko syn smutku, ale i syn prawicy. Biblia jest naprawdę godna podziwu, wspaniała, przewspaniała. Powiedzcie mi, kto taki z jednej strony jest synem smutku, a z drugiej synem prawicy? Chrystus z jednej strony jest Benoni, a z drugiej Beniaminem. Chrystus jest człowiekiem, który kryje w sobie oba wspaniałe aspekty. Nikt nigdy nie wycierpiał tyle, co On. Nikt też nigdy nie wstąpił tak wysoko, jak On. Chrystus znajduje się dziś po prawicy Boga. A w 53 rozdziale Księgi Izajasza czytamy, że Chrystus jest mężem boleści, smutku. Wyobraźmy sobie teraz, że jesteśmy Jakubem. Czy chcemy zyskać Chrystusa, a stracić swoje pragnienia? Jeżeli pozostaniemy w życiu Kościoła i będziemy doświadczać Betel, kiedy postawimy filar i rozlejemy siebie w postaci ofiary z napojów, nie będziemy mieli wyboru. Rachela musi odejść, aby przyszedł Beniamin. Poprzez życie Kościoła Rachela musi odejść, a nadchodzi wspaniały Chrystus. Powiedzcie mi, dlaczego Rachela nie umarła, zanim dotarli do Betel? Dlaczego? Czy nie sądzicie, że była to suwerenna Boża decyzja? Rachela nadała swojemu synowi imię pełne rozczarowania. Syn smutku. Lecz Jakub zmienił je od razu na imię pełne zachęty. Nie syn smutku, a syn prawicy. Co za wspaniała wiara i nadzieja. Od doświadczenia w Betel Jakub stał się człowiekiem przeobrażonym. Czy wiecie, że Biblia po raz pierwszy nazywa Jakuba Izraelem właśnie tutaj, w wersecie 21? Po porodzie, po śmierci i narodzinach w wersecie 21 czytamy: Izrael podróżował, nie Jakub. Jakub był już naprawdę w pełni przeobrażony. Przestał być Jakubem. Stał się w pełni Izraelem. Bóg zmienił mu imię, nazwał go Izraelem, nie Jakubem. Wcześniej nie nazywał go Izraelem.
Beniamin, który urodził się z cierpienia i utraty Racheli, to piękny obraz Chrystusa, prawda?
Z pewnością.
Co dokładnie znaczą te dwa imiona, które otrzymał?
Wiemy, że Rachela, umierając, w bólu i smutku nazwała swojego drugiego syna Benoni, czyli właśnie syn smutku. Obraz ten nawiązuje do Chrystusa, którego 53 rozdział Księgi Izajasza przedstawia jako męża boleści. Jednakże Jakub, teraz już jako Izrael, zmienił mu imię z Benoni na Beniamin, syn prawicy. To z kolei wskazuje na inny aspekt Chrystusa, na to, że Chrystus jest wywyższony przez Boga do Jego prawicy. Musimy znać Chrystusa zarówno jako Benoni, jak i Beniamina, jako męża boleści, jak również tego, który jest wywyższony.
Jeśli chodzi o zmianę imion, to interesująca jest tu także kwestia zmiany imienia Jakuba na Izrael. W jaki sposób wiąże się to z tym, o czym mówimy dzisiaj?
Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael wcześniej, przed tym wydarzeniem. Ale tutaj po raz pierwszy imię Izrael występuje w opowieści. Jest to o tyle ważne, że w tym doświadczeniu Jakub żył już naprawdę jako Izrael. jako człowiek przeobrażony. Bóg zdołał go już w tym momencie gruntownie przeobrazić. Tak więc pośrodku tej olbrzymiej straty, jaka go spotkała, Jakub, Izrael, mógł powiedzieć: nie, nie będzie miał na imię Benoni, tylko Beniamin. W ten sposób Jakub dawał do zrozumienia, że jego syn nie jest synem boleści, tylko synem wywyższonym. Tylko ktoś, komu Bóg zmienił imię i kogo przeobraził, może, że tak powiem, zmienić nazwę sytuacji, w jakiej się znajduje. Jakub rozpoznał, że to, co go spotkało, pochodziło od Boga i że było dziełem Bożej opatrzności. Gdy przechodzimy przez takie cierpienia, patrząc na to w sposób naturalny, uznajemy to za stratę, za ból. Ale człowiek przeobrażony patrzy na to z boskiej perspektywy. Tylko Izrael mógł zmienić imię z Benoni na Beniamin.
Uważam, że ta przemiana, którą widzimy u Jakuba, jest po prostu niesamowita.
Jakub zmienił się rzeczywiście w sposób zasadniczy. Musimy pamiętać, że w osobie Racheli stracił tę, która ucieleśniała jego pragnienia. Zapłacił wysoką cenę za to, by ją mieć. Cenił pożycie z nią, wyróżniał synów, którzy się z niej narodzili. Słowem, Rachela była dla niego wszystkim. I teraz Jakub doznaje największej straty, jaka mogła go spotkać z ludzkiego punktu widzenia. Możemy sobie wyobrazić, jak się czuł. Jednak pośrodku tego wszystkiego nie żyje swoim naturalnym życiem, tylko boskim życiem, życiem, którego przeobraża. To przepiękny obraz, obraz pełen zachęty i dla nas, że prędzej czy później również my, którzy jesteśmy Jakubami, staniemy się Izraelami.
Chwała Bogu. Posłuchajmy zakończenia dzisiejszego wykładu.
Zgodnie z Bożym postanowieniem, nic, co naturalne, nie jest złe. Życie małżeńskie jest czymś naturalnym, ale to Bóg tak postanowił. Jedzenie jest czynnością naturalną. Naturalną czynnością jest też ubieranie się. Jedzenie i ubranie są nam potrzebne. To naturalne potrzeby, zgodne z Bożym planem. Bóg tak postanowił, że ludzie się pobierają. Bóg postanowił, że ludzie jedzą. Bóg postanowił, że ludzie się ubierają. I On też postanowił, że ludzie śpią. Chodzi o to, że historia, którą tu czytamy, kryje w sobie pewne znaczenie. Jest pełna duchowego znaczenia. Pełna duchowego znaczenia. Ująłbym to tak. Bóg postanowił, że kierujemy się własnymi naturalnymi wyborami. Bóg tak postanowił. Ale Bóg w swej opatrzności nie pozwoli nam na to, byśmy realizowali swoje własne wybory. Bóg nie pozwolił, by Jakub zdobył Rachelę w czasie i w sposób, który sam wybrał. Bóg postanowił, że Rachela będzie należała do Jakuba, a synowie z niej zrodzeni będą obrazem Chrystusa. Obaj jej synowie byli symbolem Chrystusa. W typologii znaczy to, że to, co się narodziło z życia Racheli, to Chrystus. Ukoronowaniem Księgi Rodzaju jest Chrystus władający z mocą. Jego symbolem jest Józef. Tak kończy się cała Księga Rodzaju. Od Adama idziemy coraz dalej i dalej, czytamy o wielu ludziach, aż dochodzimy do Józefa, który zasiada na tronie i posiada władzę, dzięki czemu zaopatruje innych w życie. Oto zwieńczenie całej księgi. A skąd pochodzi Józef? Józef jest bezpośrednim wynikiem doświadczenia Jakuba związanego z Rachelą. Gdyby nie było Racheli, gdyby nie było doświadczenia Jakuba związanego z Rachelą, ani Benjamin, ani Józef nigdy by się nie narodzili. Rozumiecie? Zwieńczenie całej księgi wynika z odpowiedniego doświadczenia, przez jakie przeszedł Jakub z Rachelą. Na czym ono polega? Na tym, że choć Bóg postanowił, iż posiadamy swoje naturalne upodobania, to nie zrealizują się one w wybrany przez nas sposób, ani w wybranym przez nas czasie. Bóg postanowił, że jesteśmy tacy, a nie inni. To On zdecydował o naszych codziennych potrzebach. To, czego potrzebujemy, wynika z Jego postanowienia, ale nie oczekujmy, że dostaniemy wszystko po swojemu i kiedy nam się podoba. Nie. Takie życie nigdy nie zrodziłoby Chrystusa. Jeżeli mamy nadawać się do tego, by wydać na świat Chrystusa, nasze potrzeby nie będą zaspokajane w sposób przez nas wybrany, lecz w sposób wybrany przez Niego. I nie w czasie wybranym przez nas, lecz w czasie wybranym przez Niego.
To jasne, że wszyscy mamy naturalne potrzeby i pragnienia. I wydaje mi się, że Bóg z racji tego, że nas w taki sposób stworzył, odpowiada za istnienie tych potrzeb. Z tego, co słyszeliśmy, wynika, że Bóg będzie pozwalał nam dokonywać naturalnych wyborów i mieć naturalne pragnienia, ale nie osiągniemy ich w taki sposób, ani w takim czasie, w jakim nam się to podoba. Co to znaczy?
Mówiąc o tym, warto uświadomić sobie zasadniczą rzecz, że żyjemy na tej ziemi dla Boga i dla Jego ekonomii. Nie żyjemy tylko po to, żeby żyć. Żyjemy w określonym celu. I w życiu, jakie prowadzimy jako ludzie, mamy określone potrzeby. Potrzebujemy współmałżonka, pracy, opieki zdrowotnej i wielu różnych innych rzeczy. Wiąże się to wszystko oczywiście z różnymi wyborami, jakich musimy dokonywać. I nie ma w tym niczego złego, że wybieramy, że mamy potrzeby i że mamy też swoje naturalne upodobania. Pan wie, czego nam potrzeba, wie, czego pragnie nasze serce i nieraz, tak jak w przypadku Jakuba i Racheli, spełni to, czego pragniemy. Ale zrobi to w związku ze swoim zamysłem. Panu nie chodzi wyłącznie o to, by obdarzyć nas fizycznymi błogosławieństwami i zaspokoić nasze potrzeby. On pragnie, byśmy wydali na świat Chrystusa. Jeżeli pozwolimy Mu, by zaspokoił nasze potrzeby na swój sposób i w swoim czasie, a nie po naszemu i wtedy, kiedy nam się podoba, wówczas wydamy na świat Chrystusa i przyczynimy się do zbudowania Jego ciała.
Dziękuję za tę bardzo klarowną społeczność. Mam nadzieję, że dla nas wszystkich dzisiejsze studium życia było bardzo pomocne.
Także dziękuję. Oby Duch przemówił do naszych serc słowami, których człowiek nie jest w stanie wypowiedzieć. Jest w tym wszystkim coś głęboko poruszającego. Niech Pan znajdzie serca otwarte na Niego, które przyjmą to cenne słowo.
Amen. Przypomnę, że naszym gościem był Jan Nico. Za uwagę dziękuję Państwu Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Tych z Państwa, którzy chcieliby zamówić płytę albo kasetę z nagraniem audycji, prosimy o telefoniczny lub listowny kontakt z nami. Podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 9563. I adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Na stronie internetowej www.strumień.com.pl znajdą Państwo biografię tych dwóch autorów, informacje o naszych publikacjach i archiwalne nagrania audycji w formacie MP3. Raz jeszcze podajemy nasz numer telefonu: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia w naszym następnym programie.